czyni w Niemczech. Mówią mi Niemcy, albo niemądra, albo taka zła, pod wpływem złego. Nie wiem, ale widzę, że to, co jest, chociażby przy puszczy, czy emerytury, czy sądy, to jest wbrew rozumowi.
Czy ochrona życia, ojcze, prawda? Bo
ochrona życia to jest u kobiety,
tak jakby
ojcze,
bycie matką było wbrew byciu kobietą.
Tak, ale ojcze, i to gender na siłę wprowadzamy. To przecież jest makabryczne, człowieku, to, co się tu wyprawia, wbrew zwykłej logice. Zakazane w jednej ze szkół, czytałem, zakazane dziewczynkom chodzić w sukienkach do szkoły, zakazane, bo wśród dzieci są transwestyci i są różni już i trzeba szanować ich. A dlaczego nie leczyć? Trzeba dziecko wychowywać rodziców. No, a to dużo byłoby mówić. Uważam, że to jest wbrew rozumowi, co robią, to jest walka ze zwykłym rozsądkiem. To jest jedno. I drugie, chyba dlatego również, że jakoś nie kochają Polski. Gdy przypominam sobie chociażby dzisiaj 17 września, rocznica napadu ze wschodu na Polskę. 1 września z zachodu. Jak oni to planowali wszystko, jak im Polska przeszkadzała. I ciągle im przeszkadza. I dlatego to jest dlatego. Dlatego to jest. A w Polsce no mają też lewaków, bo to jest lewactwo już światowe. I mają taką piątą kolumnę i niszczą. Ja bym nie nazwał nigdy ich ekolodzy, bo to nie ma nic wspólnego z ekologią. Ekoterroryści. To jest piąta kolumna jakichś planów lewackich. Tego jest więcej. Jednak to jest tak samo są tacy, jak ta kolumna. Wystarczy brak rozumu albo słabe osobowości, dać im przepuścić na parkiet, opuścić się do biura teatralne i koło nasz pamiętane. Są tacy też. Tylko trzeba wychowywać i dziękujemy za to. Ja podziwiam tylko bardzo mocno pana ministra, pana dyrektora, że tak wstacie. Ileś nie, wspaniali ludzie. Ja cieszę się, że zobaczyłem tyle ludzi, jak wspaniali ludzie. Leśnicy, myśliwi, to wszystko to jest też.
Ojcze, dyrektorze, bo trochę nam ojca głos zanika.
Dziękuję, ojcze, w takim razie.
Przepraszam bardzo, ojcze, dziękuję. Panowie, bo pan tutaj, dyrektor, chciał wspomnieć o tej karze, ale pan minister?
Ja mówię tak, ja chciałem powiedzieć, że no, tu dochodzimy do sedna sprawy. To nie jest spór między komisją a Ministerstwem Środowiska. To jest spór ideologiczny między ideologią skrajnego lewactwa, no to będą od bardzo długiej historii, bo ojciec tu wspomniał o 17 września 1939 roku, to sytuacja jakby w pewnym sensie jest analogiczna. Ale to jest spór między tym skrajnym lewactwem, a no, normalnością reprezentowaną przez chrześcijańską, katolicką Polskę. Prawda, to jest to. I to dlatego jest taki atak na Puszczę Białowieską, bo ta ideologia lewacka przyjmuje, że człowiek jest największym wrogiem zasobów przyrodniczych. W związku z tym trzeba chronić człowieka, chronić zasoby przyrodnicze przed człowiekiem, a w takiej krótkiej formie do tego się przygotowuje społeczeństwo, że najwyższą formą ochrony jest nie zabijać zwierząt i nie wycinać drzew. Przecież to jest, mówię, jakiś taki swego rodzaju totalny obłęd w tym zakresie. I tu Polska, niech ojciec zauważy, gdzie jest Polska atakowana i co jest atakowane bardzo mocno. Oczywiście Kościół katolicki jest atakowany w sposób, nie, no, bo to jest no, wrogiem numer jeden tej skrajnej lewackiej
Kościół
filozofii.
Kościół stoi na straży widzenia świadomości, prawda? Tak?
Ale tu mamy jeszcze normalność, a normalność to są, powiedzmy, leśnicy, którzy żyją w tych lasach, którzy użytkują te lasy, którzy potrafią rozpoznawać te gatunki, które są, które wiedzą, na czym zależy. On wie, że bocian jest, no co wymaga bocian, a co wymaga bocian biały, co bocian czarny, jakie no, warunki trzeba spełnić, żeby występował żubr, czy też żeby występowało jelenie, czy też łosie. Prawda? To samo atakuje się bardzo mocno.
Ja myślę, tak jak kiedyś było wiele zakładów, gdzie pracowało kilkadziesiąt tysięcy ludzi, bano się tych ludzi, dlatego też tak porozbijano Dlatego też i prywatyzacja, czy wysprzedawanie polskiej gospodarki, żeby tych ludzi było jak najmniej. A teraz może takim jedynym gronem, czy jednym z, prawda, jest grono leśników, leśniczych, tych, którzy...
I skończę już może to, prawda, myśliwych, proszę ojca, i Polska, ta tradycyjna wieś, jest wrogiem numer jeden. W związku z tym, że za wszelką cenę skolektywizować. Nie udało się w okresie okresu komunistycznego, jednak przetrwała prywatna własność rolna, no więc w związku z tym w tej chwili, co to jest, też również wrogiem, prawda, numer jeden. W związku z tym GMO, w związku z tym powiedzmy zachęty, specjalizacje, wielkie gospodarstwa, prawda, no po to, żeby wyzbyć tego człowieka, tej ogromnej wiedzy, w jaki sposób użytkować ziemię i czynić sobie ziemię poddaną dla dobra. A ta bioróżnorodność jest tego wskaźnikiem. I Białowieża, proszę ojca, to jest okręt flagowy w tej chwili tego światowego lewactwa. I o to tu idzie spór. Oni chcą wygrać za wszelką cenę, żeby powiedzieć w końcu tak, nareszcie Polska chroni przyrodę. Bo zrobiła jeden wielki park narodowy, nie patrzmy w przeszłość, nie dochodźmy, kto jest winien, że coś zginęło. Mamy park narodowy i nareszcie chronimy. A w tym czasie, panie dyrektorze, i były próby zrobienia tego, sprzedać lasy, przekazać jako mienie zamienne za reparacje, no powiedzmy sobie w stosunku do niektórych osób, które teoretycznie zostały pokrzywdzone w okresie wojennym. Prawda? Niech ojciec zauważy, jakie ogromne atak na polskie lasy. I czy ci, którzy są ekocentrystami, którzy walczą o tę ochronę przyrody, stanęli kiedyś w obronie polskiej ziemi, żeby ona nie przychodziła w obce ręce? Czy stanęli kiedykolwiek w obronie polskich lasów? Czy protestowali przeciwko temu, jak pan premier Buzek chciał zrobić z lasów państwowych jednoosobową spółkę Skarbu Państwa? Przecież to jest nasze ogromne wiano. Ogromne, no, wielkie dziedzictwo kulturowe, powiedzmy polskie leśnictwo, jedno z najlepszych na świecie. Czy protestowali wtedy, jak chcieli włączyć polskie lasy państwowe do sektora finansów publicznych? Nie. Ale jak pan dyrektor powiedział, żeśmy powiedzieli, że lasy przetrwały, obroniliśmy i w tej chwili mają stymulować rozwój gospodarczy terenów wiejskich, tworzyć miejsca pracy w terenach wiejskich. No to jest coś niesamowitego, jaki wrzask.
Pytanie, czy mamy inną propozycję, prawda? Tak? Czy ktoś kiedyś miał jakąś propozycję?
Już ostatnie słowo i tu oddaję głos panu dyrektorowi Tomaszewskiemu. Niech ojciec zauważy, 13 maja tego roku, setna rocznica objawień fatymskich, robimy tutaj w Toruniu sympozjum Jeszcze Polska nie zginęła, polska wieś. I występuje ksiądz profesor Gus z tym swoim referatem odnośnie animalizacji zwierząt, no, animalizacji człowieka i humanizacji drzew i zwierząt. I jaki się robi krzyk? Jemu wolno było mówić i pisać, ale wśród naukowców. Ale skoro przemówił do tłumu i obnażył tą całą, prawdę, ja bym powiedział, pokazał tą prawdę, jaki był atak na księdza profesora od razu? Jak się wszyscy rzucili w stosunku do niego? No przecież to jest wyraźnie widać, o co tu chodzi. Tu jest wielki spór w tej chwili, wielki spór ideologiczny między, tak jak powiedziałem, tym skrajnym lewactwem, a to ostoją normalności, gdzie jest Polska, ta Polska katolicka, Polska chrześcijańska, z tymi ludźmi, którzy pracują w lasach, którzy pracują na roli, którzy mają ogromną wiedzę. To jest ogromna wiedza. Proszę ojca, taki człowiek, taki młody człowiek, który jest wychowany w tym gospodarstwie 8-hektarowym, prawda? Gdzie jest marchewka, kapusta, króliki, kury, to on wszystko wie. A ten człowiek, który jest wychowany na 22 piętrze, zresztą podobnie jak w wielkim gospodarstwie rolnym na 300 hektarach, to on jest specjalistą od rzepaku ozimego, prawda? On traci całkowicie poczucie tego kontaktu z ziemią. I w związku z tym trzeba to zwalczać za wszelką cenę. Zwalczyć polskie leśnictwo, zwalczyć Kościół katolicki, zwalczyć polskie łowiectwo, zwalczyć ostoję polskiego katolicyzmu, jaką jest polska wieś. To jest wielki spór w tej chwili. I naszą misją, o ile można tak powiedzieć, misją Polski w Unii Europejskiej jest przywrócenie normalności, przywrócenie normalnością całkowicie w układzie rodziny, w układzie użytkowania zasobów przyrodniczych. Prawda? Okazuje się, że to jest wielkim zagrożeniem dla tych, którzy wyznają zupełnie inną ideologię. Ideologię walki z człowiekiem, tak prawdę powiedzieć.
Ja poproszę o telefon i pan dyrektor za chwilę. Prosimy bardzo, telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże, kłania się Jacek z Warszawy.
Szczęść
witam
Boże.
Wszystkich, kłaniam się bardzo serdecznie.
Proszę,
proszę
bardzo.
Państwa, słyszę we wszystkich audycjach wiele słów, a sentencji, którą podam, nie słyszałem. Mianowicie, proszę Państwa, pan minister Morawiecki powiedział, wystarczy nie kraść. I to jest sedno wartości, które są łamane. Kiedy te elity, które uważają, że mogą wszystko i mogą brać, raptem stanęły przed problemem. Oto Polska znalazła 500 zł dla swoich dzieci, a inne bogatsze państwa nie znalazły. No i to jest ciekawe, bo teraz narody tych państw pytają, to gdzie są pieniądze z naszych bogatszych państw, które nie trafiają na przykład do naszych dzieci. I to jest właśnie to wskazanie. To jest ten zasadniczy problem, kiedy Polska pokazuje, że mamy do czynienia z populacją politycznych złodziei, którzy dostali się na najwyższe stołki Unii Europejskiej i stamtąd, uważając, że wolno im wszystko, biorą co chcą. A teraz wracając do ekologii, bo myślę, że sprawę zasadniczą zamknąłem, proszę Państwa. Polska będzie dotąd wrogiem, dopóki i boją się Polski. Po prostu się boją, bo Polska znowu coś wymyśli i pokaże, że można dać narodowi, a nie elitom. I to jest ten problem, o którym mówił również pan prezydent Andrzej Duda. A teraz wracając do ekologii. Panie ministrze, po wizycie w Marrakeszu przypominam sobie, że również zajmowali się Państwo ekologicznym tematem, który jest niezbędny, to jest wodą. Przypominam, że było rozwiązanie, które proponowałem polskim władzom, to znaczy przyjęcie rozwiązań pani Margaret Thatcher, świętej pamięci, na powietrzenie Wisły, na długości mniej więcej 5 kilometrów w centralnych punktach, gdzie jest największa produkcja tlenu. A następny przykład. Walczyłem od wielu lat z panią HGW, naszą znaną tutaj panią prezydent, o to, żeby przestała kosić trawę, czyli fabrykę tlenu w momencie, kiedy ta była cięta od, w normatywie od 4 do 6 centymetrów. W Polsce jest taki normatyw. Ja pytałem, czy ktoś, kto wymyślił ten normatyw i niszczenie fabryki tlenu, pisał kiedykolwiek test IQ. Wiecie państwo, że wydaje mi się, że w tej Unii Europejskiej czy w innych rządach warto by było najpierw zastosować test IQ, a później dopiero wkładać, że tak powiem, jego mościa na listę partyjną czy jakokolwiek. A teraz pamiętajcie, trzymajmy się wszyscy, bo wygramy, jeżeli nie ustąpimy z wartości chrześcijańskich, które nie pozwalają kraść, jak powiedział zarówno pan Morawiecki, jak i pan prezydent Andrzej Duda.
Panie Jacku, bardzo dziękuję za głos. Tak pan wspomniał te 500+, to też miejmy tą świadomość, że to w jakiś sposób też walka z rodziną. To ta ideologia też chce uderzyć w rodzinę, w małżeństwo i wspólnotę rodziny. O innych sprawach panowie, o tym, co mówił pan może Jacek. Panie
tak, ale ja bym jednak mimo wszystko chciał dokończyć temat Puszczy Białowieskiej w kontekście tej desperackiej próby ustalenia środka tymczasowego z karą pieniężną. I tu muszę troszeczkę odwołać się do pewnych dywagacji prawnych, ale na przykładzie.
A my wiemy, jakie to mogą być wielkości?
Sekundę. Najpierw, zanim zaczniemy mówić o wielkościach, bo komisja, z tego co media donoszą, bo my nie znamy treści tego nowego wniosku, to najpierw trzeba sobie taki przykład przytoczyć. Co to jest środek tymczasowy? Jeżeli na przykład ktoś podejrzewałby mnie, że ukradłem samochód, to środek tymczasowy może brzmieć tak. Ja nie wiem, czy ukradłeś, ale na wszelki wypadek schowaj ten, ja decyduję w ramach środka tymczasowego, aresztuję ten samochód, proszę zamknąć w garażu ten samochód. Kara pieniężna nie może być elementem środka tymczasowego, bo nie można powiedzieć tak, podejrzewam, że ukradłeś ten samochód, ale możesz sobie dalej nim jeździć, ale ja ci wymierzam karę. Kara to jest kara, to nie jest istota środka tymczasowego. Oczywiście ta desperacka próba podjęta w tej chwili za namową i za naciskiem wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości, nie wiem, czym się skończy, bo sama komisja miała najwyraźniej kłopot, z donosów medialnych to wynika, ze skonsumowaniem tego polecenia, jakie wydał, tak naprawdę polecenia, jakie wydał wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Komisji Europejskiej. Jeżeli będzie zaś tak to sformułowane, że jeżeli to jest las pierwotny, nie jest. Jeżeli Polska będzie dalej prowadzić to, co prowadzi, czyli nie będzie prowadzić nieaktywnej gospodarki leśnej i nie będzie chronić, że tak powiem, bezpieczeństwa publicznego, a to czyni, to wtedy grozi kara, to ja jeszcze jestem w stanie zrozumieć ten nowy środek tymczasowy, tylko on jest niedozwolony. Bo zgodnie ze traktatem o funkcjonowaniu Unii, dodatkowy wniosek można złożyć wówczas, jeżeli pierwszy wniosek nie został skonsumowany, a on został skonsumowany i to jeszcze z klauzulą natychmiastowej wykonalności. Ja rozumiem również i to, że tak naprawdę dywagacje prawne nie liczą się. Wszystko jest względne w układach unijnych. Można przyjąć, że wiceprezes sobie przypisze sobie władzę absolutną, taką ja często używam, za co jestem krytykowany, władzę faraońską i on sobie wymierzy karę za to, że było domniemanie wycinania drzew niedozwolone.
Mam rozumieć, taka kara tymczasowa to będzie zaaresztowanie...
To będzie taki areszt wydobywczy. To nie będzie miało nic wspólnego ze środkiem tymczasowym. Ja strasznie ciekaw jestem, jak będzie brzmiał.
Jak to się będzie miało do tej natury 2000?
To będzie jak gdyby wbrew naturze, dlatego że jeżeli zostawi się w unieczynieniu, no to się stanie, co się stanie. Tak jak leśnicy mówili, jeżeli zostawicie to gniazdo kornika, to zobaczycie, co się stanie. I się stało. Tak teraz mówimy, w ślad za nauką, którą wynosimy ze studiów, w ślad za przekazem pokoleniowym, to stanie się to, że ta gradacja będzie się rozwijać, teren będzie się rozpadał, siedliska będą przyrodnicze zanikać, gatunki będą, te, które są przedmiotem zainteresowania, nie będą chronione, ale marzenie ekocentrystów zostanie spełnione.
Ale to też będzie problem, jeżeli mogę, bo jeżeli zaaresztujemy puszczę, no to jak się to będzie miało do bezpieczeństwa publicznego, jeżeli kornik drukarz będzie dalej degradował las, siarki będą padały, coraz większa, można powiedzieć, ilość ich zostanie zjedzonych.
No, jeżeli pan minister zechce w swojej łaskawości zachować mnie przy sterach lasów państwowych, to nie będę miał innego wyjścia. Ja muszę w tym momencie przestrzegać prawo polskie. Muszę mieć na względzie, że za stan bezpieczeństwa odpowiada nadleśniczy. Ja muszę do nadleśniczych zwrócić się. Zamknijcie jak najszybciej las, bo będziecie odpowiadać, jeżeli stanie się nieszczęście. Nie mam innego wyjścia na gruncie prawa polskiego.
Puszczę Białowieską ogrodzimy?
No, nie ogrodzimy. Zakaz wstępu wprowadzimy, bo muszę póki jest takie prawo, przestrzegać prawo polskie. Ono ma pierwszeństwo, pomimo różnych teorii, przed prawem unijnym, chyba że Unia zacznie kwestionować te przepisy, które cytowałem na wstępie. Ja nie będę miał innego wyjścia. Nie wolno wprowadzić ludzi do lasu po to, żeby oni ginęli. Mieliśmy już 12 przypadków śmiertelnych.
Mamy wtedy Szwecję.
Tak, bo oni tam... O, to nie wiem, czy ojciec czytał prawo szwedzkie. W prawie szwedzkim jest powiedziane tak. Wchodzisz do lasu państwowego na własną odpowiedzialność. A my nie możemy tego zastosować, więc musimy zamknąć las w imię kształtowania bezpieczeństwa publicznego i w imię odpowiedzialności nadleśniczego za stan bezpieczeństwa w lesie.
Dziękuję.
Proszę ojca, to jak można powiedzieć, dlatego prowadzimy te studia podyplomowe ekologia zarządzanie, gdzie pokazujemy, tam specjalnie ukierunkowujemy studentów na prawo środowiskowe, dlatego że w Unii Europejskiej jest inna filozofia tworzenia prawa, zupełnie. To jest zupełnie inna niż ta filozofia oparta w Polsce o prawo rzymskie, tak prawdę powiedziawszy. Dlaczego? Dlatego, że tam jest na bazie swego rodzaju precedensów. I precedens polega między innymi na tym, że udowodniono, znaczy w jednym zapadł wyrok, że marchewka jest owocem, a w drugim, że ślimak to rybą. I w związku z tym już jest podstawa ku temu, żeby uznać na przykład, że w Polsce żubr to jest ryba. Prawda? Ktoś może coś takiego zrobić. To są precedensy swego rodzaju. I to, co w tej chwili się dzieje w Unii Europejskiej, może być swego rodzaju precedensem, gdzie będzie to powielane. A mianowicie Polska została ukarana, zabroniono coś takiego, w związku z tym idziemy dalej na inne, na przykład na Trybunał Konstytucyjny, dokładnie, coś w tym rodzaju. Prawda? To jest precedens. I teraz odpowiadając temu panu, który tutaj zadzwonił, zresztą dziękuję za tę wypowiedź, wystarczy nie kraść. No przecież o to jest awantura i atak między innymi na resort środowiska i polskie lasy państwowe, że nie udało się tych lasów no mówiąc delikatnie, ukraść i sprzedać. I sprzedać tej ziemi. Nie udało, żeśmy to obronili. Jeżeli chodzi o gospodarkę wodną, podobnie. Przecież też były zakusy poprzedniej ekipy, żeby sprywatyzować gospodarkę wodną. Czyli oddać ją w ręce kapitału obcego, mówiąc delikatnie, albo kto by nie miał tyle pieniędzy. No i tu powracając do tych spraw, polskie rzeki muszą rzeczywiście ożyć i to w sensie nie tylko, bo one są w dobrym stanie teoretycznie biologicznym, ale również ożyć jako stymulator rozwoju gospodarczego i taki program w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość no, z ministrem gospodarki wodnej, gospodarki morskiej jest tutaj prowadzony, gdzie oczywiście resort środowiska będzie w tym wspomagał jak tylko można, podobnie zresztą jak w układzie lasów. Te zasoby przyrodnicze muszą być w dobrym stanie, one muszą być ulegać ten stan poprawie, ale równocześnie muszą stymulować miejsca pracy, czyli rozwój gospodarczy, szczególnie w terenach wiejskich.
Jeszcze może jedno pytanie. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja najpierw chciałam...
Pani ma na imię?
Pana Stanisława Stychów.
Dziękuję.
Chciałabym najpierw pozdrowić pana Janka Krzyszkę, mego dawnego sąsiada. I w 85 roku w Wesołej budowałam restaurację. Powiedziano mi, żebym ja zapisała się do Solidarności, to panowie z Urzędu Miejskiego, i donosiła im, co w Solidarności mówią. Powiedziałam, kapusiem nie jestem, nie byłam i nie będę. W tym czasie swoje zrobili. Obok mnie w Straży Pożarnej dyskotekę dla Wołomina udostępnili, z drugiej strony hotel, w której bywał właśnie pan Tusk, Gronkiewicz i pan Schetyna. Ja mam nawet w gazecie o tym. A mnie zniszczono. Mąż spadł z drabiny, wozili od szpitala do szpitala i uśmiercili. Syna zabili na moich oczach. I tak Polskę niszczą ci, którzy się dorwali kiedyś do władzy. Bogu dziękuję, że jest teraz pan prezydent Duda i pani premier. I modlę się cały czas teraz za pana Janka. Nowennę odmawiam, bo dzwoniłam w niedzielę do żony. Rozmawiałam i powiedziałam, że modlimy się w kilka osób. I my, Polacy, dbajmy o Polskę. Nie dajmy się dalej sprzedawać, bo mnie, jak posłuchałam, że ci są, którzy nagrywali winni, a nie ci, którzy mówili, to mnie to wszystko... Przepraszam, ale...
Bardzo dziękuję pani Stanisławo, czyli tam słowo o aferze taśmowej. No to też jest zatrważające. Panowie, mamy 2 minuty. Pytanie, czy udało się gdzieś ocalić drzewostan w Polsce przed kornikiem drukarzem. No i co, co dalej?
To jest jakby alfabet gospodarki leśnej. Przecież ta gradacja kornika, która wystąpiła w tej chwili, nawiasem mówiąc, w sposób zupełnie niespotykany dotąd w swej eksplozji. Ona według teorii już powinna zanikać, a ona się rozwija. Więc z tymi gradacjami to mieliśmy do czynienia nie jeden raz i wiemy doskonale, jak należy postępować. Przecież na południu Polski mieliśmy kilka wielkich gradacji kornika drukarza, ale dzięki Bogu nikt nam wtedy nie przeszkadzał i mamy ocalone drzewostany. Więc tutaj nie odkrywamy Ameryki. My wiemy, jak robić, tylko nie pozwala nam się tego czynić poprzez właśnie różnego rodzaju zabiegi. I poprzez wykorzystywanie młodzieży, która tam siedzi w tych obozach, która została już tak dokładnie wyprana pod względem wiedzy ekologicznej, że ona wierzy, że hamburgery czy mięso to się robi gdzieś w fabryce, a drzew nie trzeba ścinać, żeby mieć meble.
Dziękuję, panie ministrze.
A więc ja tu potwierdzam to, co pan dyrektor powiedział. Rzeczywiście jesteśmy najlepsi na świecie w tej chwili pod względem, ja bym powiedział, prognozowania, zwalczania i sterowania dynamiką liczebności populacji. To nie ulega najmniejszej wątpliwości pod tym względem. Również no, to jest moja zawód jako naukowca. Stwarzanie warunków ku temu, żeby była odpowiednia dynamika liczebności populacji, ale żeby były występowały określone gatunki. I w tym kierunku no, mamy rzeczywiście ogromne osiągnięcia. Duże pola doświadczalne, współpraca z lasami państwowymi. No, rozgłos, ja bym powiedział, światowy, ale to jest niedostrzegane. To jest w ogóle jakby, to jest eliminowane zupełnie w tej chwileczce. Zresztą wracając do edukacji, to jest chyba najważniejszy problem w tej chwili, to jest edukacja. W ciągu ostatnich lat żeśmy zrobili ogromne spustoszenie w umysłach młodych ludzi, właśnie przygotowując ich do tego, żeby ekologię się eliminowało i to w sposób metodyczny. Zresztą to idzie od Zachodu.
Może nie my, ale tak uczyniono. Tak,
proszę
tak uczyniono.
Ojca, my, tak bo stało. Dlatego, że Polacy też tu się do tego przyczynili, a mianowicie polska ekologia była jedna z czołowych na świecie w okresie schyłku, nazwijmy to, komunizmu, ale to było na zasługi profesora Tarwida Petrusewicza, to im się udało rzeczywiście zrobić w zakresie produkcji wtórnej ekosystemu Instytutu Ekologii PAN. Co zostało zlikwidowane jako pierwszy Instytut Ekologii? Został zlikwidowany Instytut Ekologii PAN, o ile mnie pamięć nie myli, w roku 1994 albo 95. Został zlikwidowany, mimo że był niezwykle, niezwykle wysoko ceniony. To jest pewna myśl. Pewna myśl, likwidacja, ja bym powiedział, takiego rozumowania w sposób, w jaki sposób funkcjonują systemy przyrodnicze, w jaki sposób, jaką rolę odgrywają tam gatunki, czyli taka ekologia. To zostało autentycznie zlikwidowane. No i w tej chwili jest najwyższą potrzebą chwili odtworzenie edukacji, również edukacji integralnej, zgodnie z tym, czego ja bym powiedział, jakby co sugerował Ojciec Święty Franciszek w Laudato Si. To jest właśnie ekologia integralna, między innymi kształcenie w zakresie ekologii integralnej. I tu, gdzie się, proszę Ojca, uderza rzeczywiście, tam, gdzie jest pełna świadomość ekologiczna albo duża świadomość ekologiczna, każdy leśnik naprawdę rozpoznaje gatunki, wie w jaki sposób powstało, zna historię terenu, wie w jaki sposób reagować na niektóre negatywne procesy. To samo dotyczy tego rolnika, który, ja bym powiedział, ma te 8 hektarów, kury, kaczki, krowy i te inne, to on ma ogromną wiedzę, to dziecko 8-10-letnie, bo ono wie, kiedy kurę nasadzić, kiedy, jak ją zabić, prawda, jak krowę wydoić i kiedy. Ten człowiek z 22 piętra w Warszawie, on naprawdę, co powiedział dyrektor, on mówi, mięso jest w sklepie, to jest jasna sprawa, prawda, stamtąd go biorę. I on jest zdecydowanym przeciwnikiem tego, że ktoś powie, puszczę wycina. Do niego on jest już tak zakodowany bardzo mocno, że on naprawdę wierzy, że ten minister Szyszko poszedł i wycina puszczę. Ostatnią puszczę na świecie naturalną.
I jeszcze na tym zarabiają.
Jeszcze na tym jeszcze zarabiają, prawda? Ostatnią.
20 milionów. Ale
nie zdaję sobie sprawy z tego, że skoro w Polsce jest ostatnia puszcza na świecie, to znaczy, że te puszcze w Unii Europejskiej dawno kiedyś wycięto już przed to, bo przecież one były kiedyś, prawda? Przecież ja się spotykam z takim stwierdzeniem, że żeście zabili ostatniego tura, zastrzelili, prawda? No bo gdybyśmy nie zastrzelili ostatniego tura, to on by występował od Lizbony do Władywostoku zupełnie spokojnie, prawda? Ale skoro Polacy zastrzelili ostatniego tura, to znaczy, że panowie sąsiedzi z Zachodu zastrzelili wcześniej u siebie ostatniego, ale o tym się nie mówi. A ja mówię, nie zastrzelili ostatniego tura, tylko ostatnia krowa zdechła i tej krowie postawiono pomnik w Puszczy Jaktorowskiej, prawda? I Zygmunt III Waza wolnych Włościan kazał zrobić, żeby turom siano przekładali, bo ostatnia populacja 23 sztuki wymierała, prawda? I rejestrowana jest ta cała rzecz. A kto w końcu odtworzył żubra? Polacy odtworzyli żubra i ten żubr występuje w Europie, ale on występuje w Polsce. Chyba, że przepłynie przez Odrę. Ja zaproponowałem, prawda, Unii Europejskiej, proszę bardzo, odtworzymy wam siedliska charakterystyczne dla żubra, po to, żeby tego żubra reintrodukować wam z powrotem, żeby występował. Jest to prawo Unii Europejskiej. Co powiedzieli? Nie możemy, bo nas na to albo nie stać, albo brak akceptacji społecznej, dlatego żubra zastrzelono natychmiast, jak tam przyszedł do Niemiec. Tak samo notabene, przepraszam bardzo, polskie wilki, jak się pokażą na stronie niemieckiej, a w Polsce są chronione, to natychmiast tam są strzelane, mimo że są pod ochroną całkowicie. Prawda? W ten sposób jest, mówię, również i kształtowana ta świadomość ekologiczna. Najwyższy czas, proszę Ojca, rozpocząć z powrotem edukację. To staramy się robić przez Zespół Środowiska, współdziałając również z panią minister oświaty, z panią Anią Zalewską. Ale z jakimi to jest oporami? Jak się atakuje próbę stworzenia programów edukacji ekologicznej, na przykład oparte w tym, żeby uczestniczyły w tym Kościół, organizacje, prawda, żeby zrobić to, powiedzmy, taką ogólnopolską edukację? To jest wróg numer jeden. Ten, który zaczyna o tym mówić zupełnie, to jest po prostu niemożliwe. Edukacja to jest nasza. Nie zabijaj zwierząt, nie wycinaj drzew, idź po mięso do sklepu, bo tam się go produkuje. No.
Panowie, bardzo dziękuję. Przed wami jeszcze pewnie jakiś jeden, drugi bój.
No jeszcze nie jeden, proszę ojca.
Zobaczymy, co dalej. Dziś spór o Puszczę Białowieską. Naszymi gościem byli pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Dziękuję, panie ministrze.
Dziękuję bardzo.
I szef Lasów Państwowych, dyrektor generalny, pan doktor inżynier Konrad Tomaszewski.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże i dasz bór.
Nasz bór również. Jestem również leśnikiem.
Drodzy Państwo, my również dziękujemy za uwagę, za to, że byliście razem z nami. Temat będziemy kontynuowali jeszcze w Radiu Maria po 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Na zegarach godzina 19.30, zatem na antenie Radia Maria serdecznie zapraszamy naszych najmłodszych radiosłuchaczy na audycję dedykowaną specjalnie właśnie dla Was. Dzisiaj dzwoneczki kaszubskie, a po wysłuchaniu tej audycji zapraszam do wspólnej modlitwy na zakończenie dnia.
Wam, dziewczęta i chłopcy. Korzystając z dobrodziejstwa środków społecznego przekazu, serdecznie Was pozdrawiają
wasi radiowi przyjaciele z Gdyni. Ahoj!
Szlachetna i walka, zawody mistrzostwa. znakiem Bożego Królestwa.
Smoczyń i zabawy, to frajda nie mała, to radość ogromna dla naszego ciała. Błogosławowanie, sportowe ćwiczenia, ucz nas jak zdobywać też laury zbawienia.
Kiedy myślimy o przebaczeniu win naszym bliźnim, jesteśmy podobni do Piotra pytającego.
Panie, ile razy mam przebaczać? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł.
Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy.
Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go.
Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam.
Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc:
oddaj, coś winien.
Jego współsługa upadł przed nim i prosił:
miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie.
On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się stało, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał przed siebie i rzekł mu:
sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ nie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?
I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Ponownie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu.
Tę Ewangelię o wielkiej dobroci Pana Boga pragniemy wam teraz wyśpiewać.
Rozważcie ją.
Co wtedy uczynić?
Panie Jezu, wiem, ile kosztuje wyciągnięcie i podanie ręki do zgody. Jak człowiek buntuje się wewnętrznie, jak nie dowierza się koledze, czy czasem nie zlekceważy, nie wyśmieje mego gestu pojednania.
Ale ja pragnę w ten sposób naśladować wielką dobroć Pana Boga,
który jest Ojcem pełnym miłosierdzia.
Ufają wielkiej dobroci Ojca Niebieskiego Asia,
Piotr,
Ola i ksiądz Piotr.
Cześć, kochani!
Śpiewaj Bogu, alleluja, kiedy ciepło i pogoda. Śpiewaj Bogu, alleluja, kiedy nawet i deszcz pada. Wychwalajmy Ojca w niebie, wysławiajmy imię Jego. Znieśmy dłonie w stronę nieba, złóżmy Bogu cześć.
Za nami audycja Dzwoneczki Kaszubskie. Serdecznie dziękujemy za jej przygotowanie. A teraz przed nami czas modlitwy. Za oknami już ciemno, noc nastała. Dzień dzisiejszy już chyli się do końca. Chcemy spojrzeć na ten dzisiejszy dzień. Chcemy tak go podsumować i za wszelkie dobro, które stało się naszym udziałem, chcemy podziękować Panu Bogu za wszystko, co udało nam się dobrego uczynić. Jednocześnie chcemy także spojrzeć i popatrzeć na to, co może nam nie wyszło, na nasze zachowanie, na nasze dzisiejsze poczynania i za to, co było może nie do końca dobre, co było słabe, grzeszne. Za to wszystko chcemy przeprosić w naszej wieczornej modlitwie, do której bardzo serdecznie zapraszam naszych najmłodszych radiosłuchaczy. Numery kontaktowe z południa Polski 56 655 23 55, z Polski południowej 56 655 23 56. Numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 oraz numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub końcówka 66. Odbierzmy pierwszy telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie Cię witam. Jak Ty masz na imię?
Oliwka.
Oliwia. Oliwio, jak tam dzisiejszy dzień Tobie minął?
Bardzo dobrze. Byłam w kościele.
I co takiego jeszcze porabiałaś?
Bawiłam się, książki czytałam.
A powiedz, wypoczywałaś?
Tak.
Tak, to jak właśnie dzień dzisiejszy, dzień pański jest przeznaczony dla nas właśnie po to, aby wypoczywać. A powiedz mi, czy udało się jakiś dobry uczynek spełnić w dniu dzisiejszym? Może pomogłaś komuś w czymś?
Odwiedziłam tatę.
Mhm. Na pewno się jakiś znajdzie, prawda?
Tak.
Warto tak przyjrzeć się na zakończenie dnia, kiedy idziemy spać, jaki ten dzień był, co się udało dobrego zrobić i też co było słabe i grzeszne. Niech nasze dobre uczynki uwielbiają Pana Boga, a te słabe niech też będą dla nas taką zachętą, żeby pracować nad nimi, prawda? Bo chcemy dążyć do dobra. Zatem rozpocznijmy naszą modlitwę wieczorną. Powiedz, w jakich intencjach chciałbyś się pomodlić?
Za mamę, tatę, siostry, brata, za dziewczynę mojego brata, za kolegów, koleżanki, za Kacpra Seta, za księdza katechetę Marka Kęskę, za księdza Janusza Króla, za dziadków, za całe Radio Maryja, za wszystkich i o to, żeby na świecie nie było wojen i za papieża Franciszka. Za wszystkich ludzi.
O, prawda? No, przepiękne intencje. Dzisiaj też 78. rocznica agresji na Polskę, prawda? Rosji sowieckiej. Dlatego też, no, warto o ten pokój modlić się, pokój naszej ojczyźnie, pokój, zwłaszcza tam, gdzie tego pokoju brakuje. Rozpocznijmy naszą modlitwę od znaku krzyża w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bardzo proszę.
Pan, kiedy stanął nad brzegiem, szukał ludzi, gotowych pójść za Nim, by łowić serca słów Bożych prawdą. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta niech wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą mogę zacząć i żółw.
Oliwio, piękna modlitwa pieśnią. A wiesz, czyja to była pieśń taka bliska sercu?
Tak.
A kogo?
Panu Bogu.
To na pewno tak, zwłaszcza jak ją wykonałaś tak przepięknie na antenie, ale również ją, tę pieśń bardzo lubił Ojciec Święty Jan Paweł II. Zatem też Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Oliwio, powiem, że chciałbym tak pięknie śpiewać jak ty. Gratuluję.
Dziękuję.
No bardzo proszę i życzę dobrej, spokojnej nocy. Pozdrawiamy cię serdecznie.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Zapraszamy kolejną osobę do naszej wspólnej wieczornej modlitwy. Bardzo proszę.
Hello?
Witam cię serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak masz na imię?
Faustyna.
Faustyna, tak? Faustyna, skąd do nas telefonujesz?
Z Jasła.
Z Jasła, tak? Na południu Polski. Piękne miejsce, Jasło. Bardzo urokliwe. Powiedz, jak tobie dzisiejszy dzień minął?
Dobrze.
Dobrze, a z czego się najbardziej cieszysz w dniu dzisiejszym? Co takiego udało się zrobić? Może ty pamiętasz jakiś dobry uczynek, który dzisiaj wykonałaś?
Pomogłam mamie z pomocą.
Pomogłaś mamie, tak? Na przykład. No to to jest też taka sprawa, no, czy pomoc mamie to jest dobry uczynek, czy to jest nasz obowiązek. Tutaj moglibyśmy rozmawiać na ten temat, ale zawsze warto pomagać, zwłaszcza wtedy, kiedy widzimy, że mamie jest na przykład, czy rodzicom jest ciężko, trudno, a my na przykład sobie odpoczywamy i mamy trochę wolnego czasu, to zwłaszcza wtedy, kiedy właśnie mamy taką sposobność, żeby pomóc, to wykorzystujmy tę chwilę. Faustyno, proszę, podaj swoje intencje, w których chcesz się z nami pomodlić.
Za Ojca Świętego, za Kości Świętej, za biskupów, kapłanów i siostry zakonne, za naszą Ojczyzę, za Radę Maryję i dzieła przy nim powstały, za misję, za dzieci nienarodzone, za rodzinę, o pokój na świecie, o nawrócenie grzeszników, o rozwój podwórkowych, współrodzeńcowych dzieci.
Bardzo pięknie. Rozpocznijmy naszą modlitwę. Proszę bardzo.
Boże, ja Ciebie w każdej potrzebie o pomoc proszę. Nieszczęście, żałobie zawsze ku Tobie mą duszę wznoszę. Ty kiedy, Panieńskie moje kochanie, Tyś mi dał życie, głos mojej duszy Ciebie poruszy, ja Twoje dziecię. Boże litości, pomyj miłości, wlej w serca ukrycie. Tyś mi dał duszę, jaką duszę, kochaj nad życiem. Jeśli nie zdała dusza anioła, nie się do Ciebie. A wieczny Boże, tu żyć nie umiem, weź ją do siebie, niechaj tam w niebie w sobie utonie, niechaj w wieczności ogniem miłości, kochaj i płonie, za nią udzielenie w przybytku chwały, tam gdzie miłości, tym nam radość gwiazdy zabrzmiały, gdy światy krążą, wiążą przy Twoim tronie, jak ziarnka piasku dusza nie stronie, niech wielce rzuć do Ciebie wróci, o wieczny Boże, weź ją do Ciebie, tam tylko w niebie, kochać się może. Amen.
Amen. A kto Cię nauczył, Faustyno, takiej modlitwy?
Nauczyłam się z książeczki.
Z książeczki, no to bardzo ładnie. Niech Twoja święta patronka ma nieustannie Ciebie w opiece Twoich najbliższych i życzymy dobrej, spokojnej i błogosławionej nocy. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
I zapraszamy kolejną osobę do naszej wspólnej modlitwy. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto jest z nami? Jak masz na imię?
Julka.
Julia, a ty, Julio, telefonujesz do nas z której części Polski?
Z Jazowska.
I Jazowsko, tak? To jest na południu czy na północy?
Na południu
czy na północy? Na południu. Na południu, o. Południe, pięknie. Julio, a jak tobie dzisiejszy dzień minął? Za co chciałbyś podziękować Panu Bogu?
Za Dzień Boży. I za niedzielę.
Za dzisiejszy dzień, tak?
Tak.
Pięknie. A podaj, jakie intencje chciałbyś, abyśmy wspólnie się w tych intencjach pomodlili?
Za mojego tatę, co dzisiaj pojechał do pracy, żeby dotarł szczęśliwie i zdrowo, żeby do nas mógł przyjechać szczęśliwie i zdrowo, żeby w pracy mógł dobrze pracować.
Pięknie, że tak pamiętasz. To jest, no.
I za Radio Maryja i Telewizję Trwam.
Dziękujemy również. I też za ciebie, prawda? Za cały ten tydzień, który przed nami. Dzisiaj rozpoczynamy kolejny tydzień naszego życia. Pewnie, nie wiem, do której klasy chodzisz.
Do
drugiej klasy, prawda, to też i zajęcia, i różnego rodzaju wyzwania przed tobą w tym tygodniu stoją. Zatem też pomódlmy się w tej intencji, za ten tydzień, który rozpoczynamy, za wszystkich uczniów, nauczycieli, aby to był błogosławiony czas, dobrze?
Dobrze.
Bardzo proszę, rozpocznij modlitwę.
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszych winowajców. Nie ujmij na pokuszenie, ale na zbawę do złego. Amen.
Amen. Julio, to jak, już spać idziesz?
Tak.
A już kolacja zjedzona?
Tak.
A co było dobrego na kolację?
Kiełbaska.
Kiełbaska. To ładnie. Lubisz kiełbaskę, tak?
Tak.
To życzę dobrej, spokojnej nocy dla Ciebie, błogosławionego czasu. Pozdrawiamy Cię serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
I jednocześnie niech to pozdrowienie dotrze do wszystkich naszych radiosłuchaczy, zwłaszcza najmłodszych. Na ten czas, który przed nami, na ten tydzień, który rozpoczęliśmy, niech nam Pan Bóg błogosławi, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bóg zapaść za wspólnie spędzony czas.